Witam Państwa. Kłaniam się. Przedstawię Państwu drugą część eseju pana profesora Krzysztofa Kawlikowskiego HRL epoka Mao. Tym razem jest to podtytuł, ta część eseju nosi nazwę Transformacja socjalistyczna i kolejny podtytuł Model stalinowski. Cytuję. Lata 1953-57 można nazwać okresem transformacji socjalistycznej. Opracowano na wzór sowiecki pierwszy plan pięcioletni 1953-57 i zgodnie z modelem stalinowskim nacisk w nim położono na rozwój przemysłu ciężkiego. Jako cel główny postawiono dwukrotne zwiększenie produkcji przemysłowej, a rolnej o 1/4. Miało temu służy przeznaczenie 20% dochodu narodowego na inwestycje, co w warunkach kraju biednego było obciążeniem ogromnym i wymagało ograniczenia konsumpcji. Ponadto za różne dostawy ZSRR trzeba było dostarczać produkty rolne, zmniejszając ich dostawy na rynek wewnętrzny. W związku z tym na wsi zaczęto narzucać tworzenie spółdzielni produkcyjnych, a w miastach tworzono spółdzielnie rzemieślnicze i kupieckie. Prywatne przedsiębiorstwa przekształcano w spółki prywatno-państwowe, w których nadal zatrudniano byłych właścicieli jako niezbędnych fachowców i dzielono się z nimi zyskami. Przemiany te budziły kontrowersje i opory w społeczeństwie, chociaż idee kolektywistyczne, jak też kierowanie życiem gospodarczym i społecznym przez państwo, miało w Chinach oparcie w tradycjach przede wszystkim konfucjańskich. Ferment starano się ograniczyć przez rozbudowę organizacji partyjnych i propagandę polityczno-ideologiczną. W 1955 roku stało się jednak jasne, że nie daje się zrealizować tych planów. Przede wszystkim rolnictwo może zwiększało swoją produkcję, ale w stopniu prawie niedostrzegalnym. Nie tylko brakowało żywności dla przyrastającej ludności, ale także surowców dla budowanych przedsiębiorstw, na przykład bawełny dla przemysłu tekstylnego. Ponadto nader krótkie terminy spłaty kredytów w ZSRR powodowały, że już w 1955 roku Chiny musiały Moskwie spłacać sumy przewyższające nowo otrzymywane kredyty, czyli zamiast otrzymywać znaczącą pomoc, same stały się płatnikiem Moskwy. Kolejny podtytuł. Krytyka kultu jednostki. Sytuacja polityczna też zmieniła się zasadniczo. W 1953 zmarł Stalin, z którego autorytetem i decyzjami także Chiny musiały się liczyć. W Moskwie władzę przejęło tzw. kolektywne kierownictwo rozdzierane wewnętrznymi konfliktami, które wręcz zaczęło o poparcie Pekinu. W tym samym roku w Korei podpisano rozejm faktycznie kończący wojnę i militarną konfrontację z USA, a w roku następnym porozumienie o zakończeniu wojny w Indochinach, w którą Chiny były również zaangażowane. Tak Chiny znalazły się znowu jako samodzielny podmiot przy stole międzynarodowych negocjacji obok ZSRR i USA. Mao, uzyskawszy o wiele większy margines swobody zaraz po śmierci Stalina, zaczął eliminować z kierownictwa działaczy uchodzących za promoskiewskich z Guogangiem, wpływałym członkiem biura politycznego na czele. Dystans od ZSRR narastał tym bardziej, że w 1955 odbył się w Moskwie 20. zjazd KPZR, na którym rozpoczęto krytykowanie Stalina i kultu jednostki, co Mao przyjął niechętnie, bo w Chinach przecież szerzono jego kult. A kolejny podtytuł tego dłuższego rozdziału Transformacja socjalistyczna, Mao w cieniu. Po debatach w kierownictwie w 1955 roku postanowiono, zgodnie z wolą Mao, przyspieszyć socjalistyczne przemiany. W Wzorce sowieckie nadal uznawano za obowiązujące, ale zaczęto je rozmaicie modyfikować. Nie dało to jednak oczekiwanych rezultatów, przede wszystkim gospodarczych, a w kraju oraz w samej partii narastało wrzenie. W tej sytuacji we wrześniu 1956 roku doszło do zwołania 8. zjazdu KPH. Poprzedni odbył się jeszcze w 1945 roku. Na zjeździe tym politykę przyspieszenia socjalistycznych przemian często krytykowano, podobnie jak nadmierną centralizację, biurokratyzm, kult jednostki, chociaż bezpośrednio nie odnoszono tego do Mao. Mao wycofał się jednak z codziennego zarządzania państwem, a kierować nim miało dotąd kolektywne kierownictwo. Kolejny podtytuł. Ruch stu kwiatów. Mao, zdając sobie sprawę, że wiatry wieją w niekorzystnym dlań kierunku, już w maju 1956 roku zainicjował kampanię Niech rozkwita 100 kwiatów i współzawodniczy 100 szkół myśli. Wystąpił zatem jako rzecznik demokratyzacji życia i dopuszczenia różnych poglądów, także niemarksistowskich, i jako patron środowisk intelektualnych oraz sfery kultury, które poprzednio traktował z dystansem i niechętnie. W lutym następnego roku wystąpił z jeszcze radykalniejszą tezą, że mogą występować sprzeczności w łonie ludu, które trzeba rozwiązywać zupełnie inaczej niż te z wrogami klasowymi. Wielu badaczy zakłada, że Mao od początku chciał jedynie, aby wszyscy wrogowie partii polityki komunistycznej ujawnili się, uwierzywszy w nową tolerancję. Mógł on jednak przeliczyć się i mylnie sądzić, że głosami społecznymi zdusi coraz głośniejszą krytykę w partii wobec jego kursu. Jednak głosy społeczne okazały się jeszcze bardziej radykalne. W maju 1957 roku na Uniwersytecie Pekińskim pojawił się mur demokracji, gdzie na wywieszonych plakatach, gazetkach wielkich hieroglifów Dajibao otwarcie zaczęto krytykować KPH. W tej sytuacji w czerwcu 1957 roku ruch stu kwiatów nagle zakończono, a zaczęto represje przeciwko prawicowcom, czyli krytykom, którzy ujawnili się w jego trakcie. Mao mógł przejść do nowej ofensywy. Proszę Państwa, to koniec tego mojego dzisiejszego czytania, tej części, którą chciałem przeczytać. Oczywiście ja cokolwiek więcej wiem na temat tego okresu niż tylko szanowny pan Krzysztof Gawlikowski był uprzejmy zawrzeć. To zresztą chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Proszę nie zapomnieć o tym, że ten esej, który Państwu przedstawiam teraz, to jest skrót skrótów. Tak wiele jest tu skrótów myślowych, że właściwie chciałoby się do wielu z tych spraw odnieść. Ale oczywiście nie będę tego robił, ponieważ kudy mi tam do pana profesora Gawlikowskiego. Ja jestem tylko jego bardzo, bardzo skromnym uczniem, którego on się zresztą wyrzekł. Był. A dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się i zapraszam na kolejną część. Dziękuję, kłaniam się.